Chwała Panu, drogie siostry, drodzy bracia. Jestem wdzięczny już za to, co mogliśmy przeżyć tutaj na tym miejscu, za to słowo, które słyszeliśmy, a także za ten czas uwielbienia. I wiecie, do mnie, podobnie jak do Błażeja, trafiło to słowo z tej pierwszej pieśni: na Jezusie mój wzrok. Mój wzrok kieruje na Jezusa. Na Pana, na Boga Wszechmogącego, na Króla Królów, na mojego Zbawiciela. I On jest tym, który przeprowadza nas przez trudy, przez doświadczenia, przez próby, po to, aby nas ukształtować. Nie traćmy, kochani, z oczu naszego Pana. Ja chciałbym właśnie, wiecie, na ten temat coś więcej dzisiaj powiedzieć. Zatytułowałem to moje rozważanie Obraz Boga, obraz Boga. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, co możemy powiedzieć, albo co tak naprawdę wiemy na temat Boga. Taki trochę, wiecie, teologiczny temat. Co wiemy na temat Jego osoby, tego, jak Go opisać, jak był postrzegany. Byśmy powiedzieli sobie coś na temat właśnie obrazu Boga. Wiecie, wbrew pozorom, chociaż dla niektórych wierzących jest to, wydawałoby się, oczywiste, to jednak nie jest to sprawa łatwa, bo po pierwsze, i z tym się, myślę, zgodzimy wszyscy, Boga nikt nigdy nie widział, tak czytamy w Bożym Słowie, i już samo to stwierdzenie rodzi pewien dylemat, a po drugie, mamy niejako prawo jako ludzie z racji swojej indywidualności też do tego, by każdy z nas tworzył swój własny, niejako subiektywny obraz Boga. I może na początku wyjaśnię od razu, choć mam nadzieję, to dla większości z nas sprawa oczywista, że nie chodzi mi o dosłowne rozumienie słowa obraz, czyli jakiś wizerunek twarzy czy postaci, obojętnie malowany, wykuty czy wyrzeźbiony. Wierzę, że jesteśmy wszyscy co do tego przekonani. Wiecie, że nie mam tutaj na myśli malowidła przedstawiającego tego siwobrodego starca z kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Chciałbym może nie tyle wymalować przed waszymi oczami jakiś obraz, bo to zadanie, któremu mógłbym nie podołać, ale zwrócić naszą uwagę na to, jaki wizerunek Boga ty i ja nosimy w swoim sercu. Jaki wizerunek Boga noszę w swoim sercu? Jakie w związku z tym mamy doświadczenia? Jak Go ty i ja postrzegamy? Jakie są nasze doznania związane z tą osobą? Zdaję sobie sprawę, wiecie, że to jest temat trudny, a ja nie jestem też jakimś wybitnym znawcą w tej dziedzinie, ale mimo to, jak zawsze, kiedy się przygotowuję i tym razem sięgnąłem do źródła prawdy, do Słowa Bożego i prosiłem o pomoc Ducha Świętego, bo tylko z Jego pomocą, jestem o tym przekonany, wiecie, mogę powiedzieć coś sensownego i budującego. Ale żeby to odniosło skutek, żeby to, co będę głosił, jak powiada autor listu do Hebrajczyków, to słyszane słowo na coś się przydało, to musi wystąpić jeden warunek. Musi to być powiązane z wiarą słuchaczy, z wiarą, że to do mnie, że to akurat do mnie Bóg kieruje dziś to słowo, że to akurat do mnie Bóg mówi i chce przekazać mi coś ważnego, mnie być może obudzić z jakiegoś letargu, może takiego samozadowolenia, że ja już jestem stary wierzący, że już wszystko słyszałem, wszystko słyszałam, wszystko wiem, to inni niech się uczą. Powiem wam, bardzo niebezpieczna postawa. Ale często tak się zachowujemy, bo sam na tym się łapię. I jest to, wydaje mi się, dość powszechne podejście odbiorców. Wiecie, my tak często, bardzo szybko przekierowujemy jakieś poselstwo, którego słuchamy, na kogoś innego. Na jakiegoś brata, na jakąś siostrę, na kogoś, kogo dzisiaj nawet nie ma na tym nabożeństwie. O, szkoda, że go nie ma. To było słowo do Pawła, do Andrzeja, do Eugenii. To było słowo do kogoś ze świata. To się mnie nie dotyczyło. Ja jestem w porządku. Wiecie, w pewnym zborze, takim bardzo dobrym, duchowym zborze, pojawił się nagle jakiś nowy człowiek. Zaczął przychodzić, szybko nawiązał relacje z braćmi, siostrami. Wiecie, taki był otwarty, kontaktowy, taki szczery, miły, uczynny. Uczestniczył w każdym nabożeństwie, ale miał, jak się wkrótce okazało, pewien problem. Tak jakoś nie wiadomo, skąd się mu to brało, że bardzo często używał brzydkich wyrazów. Nawet niekiedy takich niecenzurowanych, niecenzuralnych. I tak jakoś to z niego, wiecie, wypływało w rozmowach po nabożeństwie, w czasie innych spotkań. I po jakimś czasie niektórych zaczęło to drażnić, niektórym zaczęło to przeszkadzać. No zastanawiali się, no co z tym fantem zrobić? Jak to ugryźć? Wiecie, poszli do pastora, mówią mu: pastorze, wiesz, ten człowiek jest fajny, taki szczery, aktywny, rozmowny, ale ma jeden problem. Ty chyba też zwróciłeś na to uwagę. Ten jego język. Tego się nie da słuchać. Nam jest tak niezręcznie, jak on się w ten sposób wyraża. To nie przystoi. Coś by trzeba temu zaradzić. Może byś wygłosił jakieś kazanie na ten temat. No i pastor mówi: dobrze, przygotuję taką usługę. I rzeczywiście którejś kolejnej niedzieli wygłosił kazanie na temat czystości mowy. Mówił o tym, że z jednego źródła nie może wypływać woda gorzka i słodka. Zacytował ten fragment z listu do Efezjan: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Mówił o tym, że Bóg chce, aby nasz język wypowiadał tylko słowa właściwe, przynoszące błogosławieństwo, słowa budujące, że On chce oczyścić nasze usta, że On chce usunąć wszelki brud. I tak, wiecie, w tym duchu to Jego kazanie było. On mówił oczywiście ogólnie do wszystkich, choć Jego szczególnie miał na myśli. Na koniec się pomodlił, zakończył i wiecie, jeszcze dobrze nie usiadł. Jeszcze nabożeństwo się nie zakończyło, patrzy, a ten człowiek biegnie do niego. No to pastor taki w duchu uradowany, że jego kazanie odniosło skutek. Nawet się, wiecie, nie spodziewał takiego błyskawicznego efektu. Myśli sobie: o, fantastycznie, trafiłem w sedno, udało się. A ten człowiek podszedł bliżej do pastora i wiecie, co mu powiedział? Ale im dzisiaj dołożyłeś. Ale im dzisiaj dołożyłeś, ale im powiedziałeś do słuchu. Należało się im. Super, bardzo dobrze. Wiecie, on tego nie brał do siebie. I to był jego problem. I to może czasami być problem mój albo twój. Czy jesteśmy dziś gotowi, drodzy, na to, by brać to, co usłyszymy osobiście do siebie? Jeżeli tak, to chwała Panu. Zacznijmy od tekstu z Księgi Izajasza, proroka. Jest to 40 rozdział od wersetu 18 do 25. 40 rozdział Księgi Izajasza od 18 do 25 wersetu. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo Mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlótł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać? Obiera sobie drzewo niepróchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego, który się nie chwieje. Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostar niebo jako zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Książąt obraca w niwecz, sędziów ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał na nich usychają, a burza unosi ich jak plewę. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi święty. Wiecie, kochani, kiedy przeczytałem ten fragment, to zwróciły moją uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, dążenie człowieka do tego, by mimo wszystko stworzyć sobie jakiś wizerunek Boga. I te pobudki w takim ludzkim rozumieniu niekoniecznie były złe. Człowiek po prostu chciał mieć Boga przed oczami, chciał mieć Go w swoim domu, patrzeć na Niego, pokazywać Go innym, którzy przychodzili do Niego w odwiedziny. Popatrz, ja mam Boga, nie myśl sobie, że jestem jakimś bezbożnikiem. Tu stoi albo tam wisi. Odkurzam Go od czasu do czasu. Mam Boga w swoim domu, dbam o Niego. Gdzieś to dążenie do posiadania wizerunku Boga w człowieku było. Ale, jest jedno ale. Bóg nigdy nie był zainteresowany takim wizerunkiem. O tym bardzo jasno mówi w swoim słowie. Bóg wiedział, że ten wizerunek, ten obraz jest obrazem Boga przez małe B. Że taki wizerunek nic nie mówi, nie potrafi powiedzieć o prawdziwym Bogu. Że Go ogranicza, nawet profanuje, bezcześci. Że Mu uwłacza, że obraża Boga. Dlatego też Bóg, dając przykazania swojemu ludowi, przykazania, które obowiązują do dziś, powiedział, czytamy o tym w drugiej księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział, wersety od 1 do 6. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobnizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole, i tego, co jest w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. I drugi fragment, który to potwierdza, zapisany jest w trzeciej księdze Mojżeszowej. Trzecia Mojżeszowa, są to słowa skierowane do Mojżesza na górze Synaj. Trzecia księga Mojżeszowa, 26 rozdział tej księgi. I w pierwszym wersecie czytamy: Nie będziecie czynili sobie bałwanów, ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by im się kłaniać, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Kochani, po co ja to mówię? Wierzę, że ten problem jako nas, jako ludzi ewangelicznie wierzących nie dotyczy. Że nikt z nas nie przechowuje w domu jakichś figurek czy obrazów. Ale poświęcam temu zagadnieniu uwagę dlatego, że jak powiedziałem, człowiek miał i wciąż ma tendencję do ograniczania Boga. Do wpychania Go w jakieś ciasne ramy, do próby wtłoczenia Go do naszego trójwymiaru. A to jest niczym innym, jak sprzeciwianiem się Bożemu przykazaniu. A więc pragnienie stworzenia sobie wizerunku Boga. To jest jeden aspekt, który wypływa z tego przeczytanego na początku fragmentu Pisma Świętego. Bóg to przewidział, wiecie. I dlatego swój wybrany naród przed tym przestrzega. Przestrzega i mnie, i ciebie. A drugi bardzo ważny aspekt tego fragmentu to zwrócenie uwagi na potęgę Boga. Choć to słowo i tak nie oddaje wszystkiego. Potęga Boga. To jest za małe słowo, by opisać osobę Boga Wszechmogącego. Zwrócenie uwagi na to, że nie można Go z nikim porównać, z niczym porównać. Z kim więc porównacie Boga? Albo jakie podobieństwo Mu przedstawicie? To mówi nam, kochani, o tym, że Bóg jest nie do opisania, że Bóg jest nie do porównania. Nie można Go ogarnąć za pomocą naszych zmysłów. Dlatego właśnie potrzebna nam jest wiara. Potrzeba nam jest wiara, kochani. To jest kluczowe. Wiara jest tą przestrzenią, która pozwala na opisywanie Boga. Wiara jest tą przestrzenią, która pozwala nam na dostrzeganie Boga. Wiara jest tą przestrzenią, w której potrafimy kierować nasz wzrok na Jezusa. To właśnie tu Bóg się objawia, tu działa, tu daje się poznać. Powiem to jeszcze raz, kochani. Wiara jest tą przestrzenią, która pozwala na opisywanie Boga. Jaki obraz Boga nosisz w swoim sercu? Czy zastanawiasz się nad tym, czy ci zależy nad tym, by Go poznawać, by Go zgłębiać, by Go doświadczać? Czy używasz właśnie do tego wiary, żywej wiary? Powiesz może, no pewnie, że tak. Ale tak trochę wirtualnie się to odbywa, no siłą rzeczy. Gdzieś tam poruszam się jak we mgle, Bóg jest przecież w niebie, a niebo to taka niedookreślona sfera. Gdzieś tak od czasu do czasu, tak, kiedy się skupię, to dostrzegam niejako obraz Boga, Jego działanie w moim życiu. Jak wyjdę już z tego zakrętu, jak mówił Błażej, jak jest troszkę prostej drogi, ale częściej jakieś chmury ten obraz zasnuwają. Nie zawsze, nie każdego dnia mogę powiedzieć, że widzę go wyraźnie. Wiecie, drodzy, już nie będę was zachęcał do tego, byście odkrywali Boga w tej wspaniałej przyrodzie, którą nas Bóg otacza. Byście zachwycali się tym, jak wspaniale jest ukształtowany kwiat róży, tulipana, hortensji, konwalii. W jaki delikatny, precyzyjny sposób zbudowane są ich płatki. Myśmy zagłębiali się w ten mikrokosmos i makrokosmos. Podziwiali zdjęcia wykonane za pomocą teleskopów. Tam gdzieś w przestrzeni kosmicznej, tam w tym nieboskłonie, który jest nad nami. To możemy oglądać, to możemy badać. Tym się ludzie zachwycają. To z całą pewnością dla nas, którzy poruszamy się w obszarze wiary, jest potwierdzeniem na wielkość, na potęgę, na zobaczenie obrazu Boga. Na uświadomienie sobie Jego wielkości, Jego mądrości. Ale dla ludzi, którzy nie posiadają tej wiary, żywej wiary. Oni mimo tego, że to widzą, dla nich to nic nie znaczy. Tekst z listu do Rzymian, pierwszy rozdział, wersety 19 i 20, coś nam na ten temat mówi. List do Rzymian, pierwszy rozdział, 19 i 20 werset. Apostoł Paweł powiada tam tak: ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Ale ludzie, jak jest to powiedziane w kolejnych wersetach, poznawszy to wszystko, nie oddali Bogu chwały. Nie zobaczyli w tym Boga. Nie uwielbili Go jako Boga, lecz znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Wiecie, co jest tam napisane w 23 wersecie? I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Kochani, jestem wdzięczny Bogu za łaskę, dzięki której mogę widzieć, mogę odnajdywać Boga w każdym źdźble trawy, w każdej kropli rosy, ale to nie do tego, tak oczywistego dla nas ludzi wierzących, postrzegania Boga chcę was dzisiaj zachęcić. Dziś chcę was wszystkich zachęcać do budowania wiarą, żywą wiarą, wizerunku, obrazu Boga w naszych sercach. Boga nikt nigdy nie widział, jak powiedziałem na początku. Zapisane to jest w Ewangelii Jana, możemy to przeczytać, pierwszy rozdział Ewangelii Jana, werset 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jest lecz. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Halleluja. Chwała Jezusowi. Bóg objawił się nam w osobie swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I znów nie chodzi, wiecie, o ten cielesny, fizyczny wizerunek, to, czy miał brodę, czy był przystojny, czy był wysoki, czy był niski. Nie chodzi o, wiecie, docieranie do prawdy historycznej, która może być interpretowana na wiele sposobów. Nie chodzi o spieranie się o to, czy te odbicia na Saunie Turyńskim są wiarygodne. Nie. Chodzi o atrybuty, o cechy, które możemy widzieć w Jezusie, które odzwierciedlają, najpełniej oddają istotę Boga. Uczniowie Jezusa, wiecie, też mieli z tym problem. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od 8 do 11. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 8 do 11. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, mówi Pan Jezus. Wiecie, kochani, to mi mówi, że można być z Jezusem. Można być nawet z Nim, w cudzysłowie, na ty, a mieć jednocześnie niepełny obraz Boga. I mam wrażenie, że często tak jest w naszym życiu, że często tak jest w moim życiu. Mam być odbiciem Jezusa, a tak naprawdę stanowię jakąś Jego karykaturę. Nie do końca się posługuję prawdą. Brakuje mi odwagi w tych momentach, kiedy powinienem ją mieć. Mam kłopoty z czystym, świętym życiem. Mam kłopoty z tym owocem ducha, żeby okazywać miłość, dobroć, cierpliwość, uprzejmość, łagodność. Zamiast modlitwy wiary, modlitwy o uzdrowienie czy o jakieś inne potrzeby, zadowalam się jakimiś kilkoma słowami wyrażającymi współczucie. O, no przykro mi, że jesteś chory, że to cię boli. Mnie też czasami tu gdzieś boli. Kochani, ale prawda jest taka, jaki obraz wykształtujemy w sobie, obraz Boga, jaki obraz Boga wykształtujemy w sobie naszą wiarą. Taki obraz zobaczą w nas inni. Amen? Jaki obraz Boga wykształtujemy sobie naszą wiarą, w nas samych. Taki obraz zobaczą w nas inni. Jaki jest twój obraz Boga? Na ile poznałeś Jego wszechmoc? Na ile poznałaś Jego potęgę, Jego miłość, mądrość, Jego dobroć, Jego łaskę, Jego chwałę? Bóg dziś wzywa każdego z nas do tego, byśmy Mu pozwolili na kształtowanie w nas swojego prawdziwego, pełnego wizerunku. To jest proces, kochani. Ja dziś nie mogę powiedzieć, że już znam Boga wystarczająco, że już więcej mi nie potrzeba. Ale codziennie, każdego dnia chcę kierować swój wzrok na Jezusa. Bóg pragnie, byśmy Go wciąż na nowo odkrywali, wciąż na nowo poznawali, byśmy poznawali Go takim, jakim jest. Chciałbym przytoczyć, przypomnieć wam, kochani, słowa jednej pieśni ze śpiewnika Pielgrzyma. Przytoczę tylko fragment, pierwszą zwrotkę. Piękna pieśń. Może troszkę zapomniana, ale ważne, cenne są jej słowa. Pragnienie. Niechaj piękność Jezusa się we mnie lśni. Niechaj piękność Jezusa się we mnie śni. Niech od blasku jej płyną me życia dni. O, niech Duch mocą swą kieruje zawsze mną. Niechaj piękność Jezusa się we mnie lśni. Halleluja. Czy to jest twoim pragnieniem dzisiaj? Amen. Chcemy kształtować ten obraz Jezusa w swoich sercach. Czy odkrywasz, drogi bracie, droga siostro, piękność Jezusa w sobie każdego dnia? Czy robimy to jako Kościół, jako Jego oblubienica? Przeczytajmy jeszcze fragment z listu do Kolosan. List do Kolosan, pierwszy rozdział od 15 do 19 wersetu. On, czyli Jezus, jest obrazem Boga niewidzialnego. On jest obrazem Boga niewidzialnego. To jest potwierdzenie tych słów, które czytaliśmy wcześniej. Pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. To jest, kochani, fragment na odrębne kazanie. Tu są niesamowite, głębokie prawdy zawarte. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, w Nim to zostało wszystko stworzone. Halleluja. Czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Tak czytamy. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Kochani, to jest kluczowe. Kluczowe stwierdzenie. Te ostatnie słowa. Cała pełnia boskości jest w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Cała pełnia boskości, a więc doskonały, moglibyśmy powiedzieć, obraz Boga został zawarty i objawiony nam w Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Jezus, nasz oblubieniec, czy postrzegasz Go jako kogoś takiego właśnie, który jest twoim Panem, osobistym Zbawicielem? Czy postrzegasz Go może tylko jako kogoś, kto przyjdzie na tę ziemię powtórnie i drżysz, czy rozpozna w tobie tę swoją cząstkę oblubienicy i zastanawiasz się, co to będzie? Czy okażę się tą mądrą, czy może głupią panną? Drogi bracie, droga siostro, nie musisz się bać. Jest jedna dobra rada. Pozwalaj Bogu na to, by kształtował w tobie obraz Jezusa. Teraz, dziś jest ten czas. Teraz, dziś jest łaska na tej ziemi. Jest Duch Święty, który chce nam wskazywać na Jezusa. Chce nas wprowadzać w Jego ślady. Chce nam pokazywać Jego obraz. Niechaj piękność Jezusa lśni we mnie i w tobie. Amen? Amen. Halleluja. Wiecie, po co nam jest to potrzebne? Dlaczego to jest takie ważne? Czemu każdemu z nas powinno na tym zależeć? To jest takie ważne, bo nosząc w swoich sercach obraz Jezusa, będziemy się stawali coraz bardziej do Niego podobni. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, werset drugi. Pierwszy list Jana, 3:2. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Halleluja. Tak powiada Jan. On jest tego pewien. On jest o tym przekonany. On jest pewien tego podobieństwa, które być może niekoniecznie będzie dotyczyć tych cech zewnętrznych, co bardziej wewnętrznych. Myślę, że Janowi nie chodziło o to, że Bóg stworzy z nas jakichś klonów. Ale to podobieństwo będzie dotyczyć cech boskiej natury. Że objawi się właśnie we mnie, w tobie, w każdym z nas ta pełnia owocu Ducha, Ducha Świętego. Że będziemy czystymi, że nasze serca będą czyste, że będziemy wypełnieni chwałą dla Boga. Ujrzymy Go takim, jakim jest i będziemy do Niego podobni. Alleluja. To jest perspektywa, kochani. Dlatego właśnie warto budować obraz Boga w moim i w twoim wnętrzu. Wiecie, jeden z braci z naszego zboru powiedział, zanim się nawróciłem, miałem wypaczony obraz Boga w swoim życiu, w swoim sercu. Postrzegałem Go jako osobę zagniewaną, zachmurzoną, skorą do tego, żeby karać, żeby rzucać piorunami, żeby patrzeć tylko na mnie po to, żeby mnie na czymś złapać i ukarać. Ale mówi, kiedy się nawróciłem, kiedy otworzyłem swoje serce dla Jezusa, zobaczyłem kochającego Ojca. Zmiana wizerunku, kochani. Zmiana nastąpiła w Jego życiu, w Jego sercu. I ta zmiana też była widoczna w Nim samym. Halleluja. Jak patrzysz na Boga? Jak patrzysz na Boga? Czy tylko przez pryzmat tego, co Ci dał? Czy może przez pryzmat tego, czego Ci nie dał? Jak bardzo Cię obdarowuje, czy jak bardzo Cię po prostu no jakoś nie docenia, nie dopieszcza? Wiecie, możemy w ten sposób postrzegać Boga. Ale życie z Bogiem, życie dla Boga, to jest coś więcej niż tylko oczekiwanie na błogosławieństwa. To jest tak, jak powiedział Błażej, tutaj odwołuję się, wybacz Błażeju, do tego, co powiedziałeś. To jest tak, że ta gotowość na to, że może przyjść trudne przeżycie, może przyjść jakieś doświadczenie. Przypomina mi się, wiecie, postawa Hioba. On, ten nadzwyczaj mocno doświadczony człowiek, miał tego świadomość. Pamiętacie, co powiedział swojej żonie, która go zachęcała wręcz do tego, żeby dał sobie spokój z Bogiem, żeby nawet złorzeczył Bogu. Tam, kiedy siedział i drapał swoje wrzody. Hiob jej odpowiedział. Jest to zapisane w drugiej księdze, w księdze Hioba, drugi rozdział, werset 10. Księga Hioba 2:10. Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? To są te doświadczenia, kochani. To są te próby, które Bóg posyła po to, żeby ze mnie i z ciebie wykształtować to narzędzie Jego chwały, to naczynie do celów zaszczytnych. Wiecie, wizerunek Boga u Hioba sięgał ponad przeciętność. Moglibyśmy tak powiedzieć. On się potrafił wznieść ponad to, co było doczesne, ponad rzeczy widzialne, ponad te wszystkie dobra, którymi Bóg go obdarował. On postrzegał Boga trochę inaczej niż jego żona, niż jego przyjaciele, ci, którzy przyszli z zamiarem, żeby go pocieszać. Moglibyśmy powiedzieć, jego obraz, u niego obraz Boga był pełniejszy. Wiecie, co dopełniało ten obraz? Dopełniała go świadomość całkowitej zależności od Boga. I to jest to, o co ja się modlę. Panie, daj mi taką świadomość, że jestem całkowicie zależny od Ciebie. Jestem w Twoich dłoniach. I to mi powinno wystarczyć, że jestem w najlepszym miejscu, że obdarowałeś mnie życiem, błogosławieństwem, zbawieniem, życiem wiecznym. Wszystko to inne, to jak mówi apostoł Paweł, to śmieci. Ale poznanie Jezusa, kształtowanie w sobie obrazu Syna Bożego, to jest coś najcenniejszego. Nieważne, Panie, to, co posiadam. Nie chcę patrzeć na Ciebie tylko przez ten pryzmat. Ważne, żebym miał z Tobą społeczność. Bym mógł korzystać z Twojej mocy, w ten sposób wypełniać też Twoją wolę. Bo wiem, że kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Amen? Wszystko inne przeminie. Przeminie ten świat. Wszystkie jego świecidełka. Inne pożądliwości. Wszystko być może to, co jest teraz dla mnie ważne. Co stanowi o moim statusie, o tym, że może należę do klasy średniej, czy jeszcze na jakimś wyższym jestem statusie. Najbardziej cenne jest dla mnie to, że mam w sobie Twój obraz, Panie. Że chcę, by ten obraz stawał się coraz bardziej wyrazisty. Coraz piękniejszy. Coraz pełniejszy. A zależy mi na tym z jednego powodu. Bo ja chcę, Panie, stawać się coraz bardziej podobnym do Ciebie. Chcę być nie tyle Twoim fanem, Panie, co naśladowcą. Jaki atrybut Boga odkryłeś, odkryłaś ostatnio? Wiecie, to odpowiedź na to pytanie mówi nam, czy pragniemy poznawać Boga więcej, czy pracujemy nad tym wizerunkiem Boga w naszym życiu. Jaki atrybut, coś szczególnego w Jego osobie odkryłeś dla siebie wczoraj, dzisiaj? Nie zadowalajmy się tym, co już poznaliśmy. Nie dawajmy może miejsca jakiemuś uśpieniu, zniechęceniu. Nie mów, wszystko idzie w złym kierunku. Kiedyś było tak jakoś bardziej przewidywalnie. Kiedyś było okej, żyło się lepiej. Ale teraz wszystko idzie w złym kierunku. Na świecie, w polityce, w naszym kraju, w mojej pracy, w mojej rodzinie może. Nie mów tak, bo w ten sposób zniekształcasz obraz Boga. Zamykasz Go. Ograniczasz Go. Jest ktoś, komu zależy na tym, żeby tak właśnie było. Kto się wtedy cieszy i mówi, o, znowu mi się udało pokazać Boga w krzywym zwierciadle. Tak mówi ten, kto się cieszy z naszego zniechęcenia, z naszej utraty wiary, zaufania do Jezusa. Ten, który się cieszy z naszych upadków, z naszego załamania, zwątpienia, to szatan. Cieszy się, kiedy wątpimy w Bożą wszechmoc, w Bożą miłość, w Jego dobroć. Ale Bóg ciągle na nowo chce się nam objawiać i wprowadzać przez Ducha Świętego we wszelką prawdę. Dawać nam każdego dnia swój pokój, swoją radość, swój duchowy pokarm, abyśmy się rozwijali. Czy z tego korzystamy, drodzy? Czy słowa Pana bierzemy na serio? Czy Królestwo Boże jest naszym udziałem? Czy poznałeś, poznałaś, co to znaczy doświadczać sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym? Nie tylko w czasie, kiedy jesteś w Kościele, gdy jesteś wśród braci i sióstr, ale stale, każdego dnia, w każdej sekundzie być zanurzonym w Chrystusie. Być tam, gdzie nie docierają zburzone fale żywiołów tego świata. Radość w Panu jest naszą siłą. Amen? Radość w Panu jest naszą siłą. Jest tą kotwicą. Nie tylko w dniu, wiecie, kiedy Coś miłego nas spotyka, kiedy kupisz sobie, siostro, jakiś nowy ciuch albo ty, bracie, jakiś nowy elektroniczny gadżet. Nie tylko w dniu, kiedy na koncie się pojawi jakaś premia, ale zawsze, stale. Każdego pochmurnego nawet dnia. Psalm 84, werset od 5 do 8. Psalm 84, 5 do 8. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Sela. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Wiecie, tu nie chodzi o pielgrzymki do jakiegoś szczególnego miejsca. Inne tłumaczenie mówi, który ma drogi pańskie w swoim sercu. Iść drogą, kochani, to jest to, czego uczy nas Pan. Wiecie, takie fajne porównanie ostatnio słyszałem i to mi dało do myślenia, że obojętnie jak chcesz jechać, czy motocyklem, czy rowerem, czy nawet hulajnogą, to jeżeli jedziesz, to zachowujesz równowagę. Ale jeżeli staniesz, zatrzymasz się, to tę równowagę tracisz. Możesz się nawet przewrócić. Nasz Pan mówi, żebyśmy byli pielgrzymami, żebyśmy szli, żebyśmy nie stali w miejscu, nie zatrzymywali się, nie mówili już wszystko wiem, okej, niech się inni uczą. Czytajmy dalej. Gdy idą, 7 werset, przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają. Jest pewien progres. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Halleluja. To jest nasz Bóg. To jest nasz Pan, kochani. On jest wczoraj i dziś na wieki ten sam. On chce, byśmy już teraz mieli pełny Jego obraz, byśmy korzystali z Jego mocy, byśmy pomimo prób, pomimo doświadczeń, a może właśnie dzięki Nim, byli radosnymi chrześcijanami. Amen? Amen. Halleluja. A przyjdzie czas, gdy będziemy go oglądać Go twarzą w twarz. Apostoł Jan ujrzał Go w swojej wizji. Jest to objawienie Jana, 22 rozdział, werset 4 i powiada, i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Halleluja. Niektórzy uważają, wiecie, że wnętrza kościołów lub jakieś inne galerie są tą przestrzenią, w której można podziwiać taki czy inny wizerunek Boga. Dlatego się dziwią, kiedy przychodzą do naszego kościoła. Co to za kościół? Kilka dni temu zaprosiliśmy pewną dziewczynę, która uczęszcza do Ruci na zajęcia z dekupażu. Szuka Boga. Miała chęć pojechać z nami do kościoła. Kiedy weszliśmy z parkingu na naszej skromnej sali, ona mówi, to już? To już jest ten kościół? Halleluja. Nie ma obrazów, wiecie. Ale każdy z nas, jak tu siedzimy, ma być obrazem Jezusa Chrystusa. Amen? Każdy z nas ma być odbiciem Jego piękna, Jego chwały, Jego miłości. Psalmista mówi, że ci, którzy mieszkają w domu Pana, którzy mają z Nim taką osobistą relację, ci wzrastają z mocy w moc. Halleluja. I będą tak wzrastać, i wzrastać, i wzrastać, aż ujrzą prawdziwego Boga. I oglądać będą Jego oblicze tam, w Królestwie naszego Pana, twarzą w twarz. Czy chcemy oglądać Boga? Amen. Wierzę, że tak, bo przecież po to żyjemy. To jest naszą nadzieją, kochani. Żeby oglądać Go, doświadczać Go tu już, na tej ziemi. Rozmawiać z Nim. W najprostszych szczegółach dzielić się z tym, co przeżywamy. Kiedy wyjeżdżałem dzisiaj samochodem, aby tu przyjechać. Zaświeciła mi się kontrolka, sprawdź żarówkę stopu. Pojechałem, przyjechałem tutaj i mówię, no żarówka stopu, wiem co robić. Otworzyłem bagażnik, wyciągnąłem starą żarówkę, wsadziłem nową, ale wiecie, musiałem niedokładnie tam wsadzić do tej oprawki tę żarówkę. Jak wsadzałem, to nagle pyk i żarówka tam wpadła do tego klosza. Myślę sobie, nie no, spróbuję jakoś wyciągnąć. Próbowałem tak, próbowałem owak, wiecie, kupiłem nawet, poleciałem do Wszystko dla Wsi, kupiłem takie szczypce. Mówię, to mi chyba pomoże. Nie, szczypce się okazały za krótkie. Próbowałem na różne sposoby. Nie chcę was wprowadzać w szczegóły. Wiecie, trwało to z godzinę. I mówię, no nie, no muszę się chyba pomodlić. Panie, czy ty możesz mi pomóc w tym? Wiecie, to było takie, to jak ten król, który tam tego Daniela wyczekiwał, czy on tam jeszcze jest w tej lwiej jamie. Czy mógł cię zachować? Danielu, ten twój Bóg. Mówię, Panie, czy ty mi możesz pomóc? Wiecie, że to trwało chyba z półtorej minuty. I udało się. Wyciągnąłem żarówkę, założyłem tak jak trzeba. Nasz Pan jest z nami. On odpowiada. W najdrobniejszych, wydawałoby się, rzeczach. Może szkoda mu zawracać głowy. Poradzę sobie sam, poradzę sobie sama. Spróbuj. Spróbuj. Pan Jezus mówi, wystawcie mnie na próbę. W takiej czy innej dziedzinie. Jeżeli mu zaufasz, przyjdziesz z wiarą, to On odpowie. Ześle odpowiedź, da rozwiązanie. Dlatego żyjmy, żyjmy wiarą, kochani. Bo tak, jak powiedziałem, wiara jest tą przestrzenią, w której możemy nie tylko opisywać Boga, ale także Go poznawać, doświadczać. Czy tego pragniesz? To jest pytanie dziś, które Bóg przez Ducha Świętego kieruje do twojego serca, do twojego życia. Jeżeli tak, to czyń to. Dbaj o czystość twojego serca, bo jak czytamy, ci, którzy są czystego serca, będą oglądać Boga. I pozwól na to, żeby Jezus malował w tobie swój obraz. Obraz jedynego, świętego i wszechmogącego Boga. Amen.